po tak twardych pokarmach. Myślę, że tak pod wieczór, proszę braterstwa, dobrze jest, jeżeli coś weźmiemy takiego lewskiego. Było w Babilonie. I z jednej strony zdajemy sobie sprawę, umiłowani w Chrystusie, że przecież, że w dalszym ciągu ten Babilon, którego upadek się zarysował, upadek moralny, to on istnieje, a my obok niego, a możemy powiedzieć, że no obok niego, bo może nie wśród, powiem, jeżeli jesteśmy ludem pańskim, to ten głos dotarł do naszych uszu: wynieś ludu mój z Babilonu. I opuściliśmy te szeregi. Niektórzy rzeczywiście mieli okazję wyjść osobiście. My może dzięki łasce Bożej inne drogi nas prowadziły i przez tych, którymi byli nasi rodzice, kochani rodzice, do których uszu dotarła prawda i ten zew powoławczy Chrystusa Pana: wynieś ludu mój. Oni opuścili, a po latach i do nas. Za ich pośrednictwem właśnie dotarła ta łaska Boża, że mogliśmy się znaleźć we wspaniałej rodzinie Bożej, wśród dzieci Bożych. Może nieliczne grono. Chrystus Pan powiedział, że maluczkie stadko. A prorok Izajasz przedstawił, że Kościół, ten wierny Kościół Chrystusowy, to jest jako budka w wielkiej winnicy. Pamiętacie to określenie? Tak, jako maleńka altanka wśród wielkiej winnicy. I możemy być Bogu wdzięczni za te Jego wielkie łaski i za duchowe bogactwa Jego łaski, że możemy rozważać te rzeczy, rozumieć je. I chciałbym się podzielić takim tematem z braterstwem. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, ludem pańskim, a bracia to tak określają i w komentarzach jednego sługi to znajdujemy takie, że jest to lud osobliwy, jest to lud szczególny. Jeżeli jesteśmy cząstką tego szczególnego ludu, to może dobrze będzie zastanowić się nad takim tytułem: nauka Chrystusa a chrześcijaństwo. Taki tytuł będzie naszych rozważań. I ktoś tak zapisał: stoimy u progu trzeciego tysiąclecia. Dziś warto po dwóch tysiącleciach istnienia chrześcijaństwa dokonać pobieżnej analizy. Jaki jest jego wizerunek, jak się ono ma do nauki Chrystusa? Sięgnijmy do analiz, do niektórych ocen i sondaży określających stan społeczeństw o rodowodzie chrześcijańskim i zechciejmy odpowiedzieć na pytanie, jak współczesne chrześcijaństwo respektuje nauki Zbawiciela. I dalej autor mówi tak: czy my współcześni chrześcijanie rozumiemy tak, jak nauczał Jezus i czy Jego nauka ma zastosowanie w naszym życiu? A myślę, że dla nas, braterstwo, znane jest powiedzenie, że nazywać się chrześcijaninem to jest mało, ale być chrześcijaninem to jest wszystko. I w rzeczywistości to, zauważmy, mądre powiedzenie. Ktoś, analizując drogę chrześcijańską, to tak określił. Bo to nie wszystko, żebyśmy się tylko nazywali jako chrześcijanie, ale być chrześcijaninem to wszystko. Proszę braterstwo, jeżeli chcemy mówić o naukach Chrystusa, to mamy może, powiedzmy, przypowieści, może takie nauki, które nam określają, że na początku wieku Ewangelii to Chrystus Pan wystąpił właśnie z czystą doktryną. ona była wspaniała, odzwierciedlała boski charakter i jego wspaniały plan zbawienia. I o tym mówi objawiciel Jan w 6 rozdziale, a 2 wersecie. I widziałem oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wrócił jak zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Jeździec siedział na koniu białym, a braterstwo znamy, że koń nam wyobraża doktryny. I ten koń biały przedstawia nam czystą doktryną, z jaką wyszedł Chrystus Pan jako zwycięzca na początku wieku Ewangelii. Tam nie było żadnego zaciemnienia, tam nie było niejasności. To było wszystko czyste, wyraziste, wspaniałe, szlachetne i zgodne z wolą Ojca i z Jego wspaniałym planem zbawienia. Ale braterstwo, też pamiętacie, że tam byli też inni jeźdźcy. Jeszcze trzech następnych wyjechało w historii już istnienia chrześcijaństwa. Zaraz na początku wyszedł drugi koń barwy ognistej. Przedstawia on prześladowczą doktrynę pogańskiego Rzymu. Następnie ukazał się koń kary, już w późniejszym nieco okresie istnienia chrześcijaństwa. Były to nauki fałszywe, zaciemniające charakter Boży, o niektórych sobie wspomniemy. I widziałem oto siwy koń. Trzeci jeźdźca wyjechał na nim, a ten, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. Piekło szło za nim. Stworzono absurdalne nauki o wiecznych mękach, które zostały wprowadzone w 250 roku istnienia chrześcijaństwa. A nauką o czyśćcu, może dla informacji i ciekawości, podam, że daleko później, bo dopiero w tysiącznym roku istnienia chrześcijaństwa. I druga taka nauka wspaniała naszego Pana, który przedstawił tą samą rzecz według przypowieści dla braterstwa, bardzo dobrze jest ona znana. Według Mateusza 13 rozdział od 24 wersetu. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Tym dobrym człowiekiem to nie kto inny jest, tylko nasz drogi odkupiciel. Tak. On wyszedł i dokonał posiewu dobrego ziarna, na którym, jak później dalej tłumaczy, kiedy święci apostołowie przystąpili do Pana i mówią: wyłóż nam to podobieństwo. To Chrystus Pan odpowiedział, że to dobre nasienie to są synowie królestwa. Ale cóż, ale kiedy ludzie zasnęli, rozumiemy, że tymi ludźmi to byli święci apostołowie, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkoli między pszenicą. I ten konkol rozrastał się w różnych okresach czasu. Co jeden teolog wynalazł swoją jakąś myśl, a wprowadzano to do kanonu, jakby potwierdzano na różnych zjazdach i synodach, i to stawało się częścią teologii właśnie nominalnego chrześcijaństwa. I teraz jeżeli mamy już właśnie tą jedną stronę przedstawioną i drugą, to myślę, że dla nas chrześcijan ważne jest rozpoznać, czego jesteśmy wyznawcami. Myślę, że takie pytanie powinien sobie każdy wstawić. Każdy, kto mianuje się być chrześcijaninem. Czy stoimy po stronie prawdy naszego mistrza, czy po stronie błędu, którego oczywiście, tak w przypowieści, Pan tą rzeczą wypłukł siewcą, jest szatan. I umiłowanie w Chrystusie. Nauka Chrystusa Pana posiada jakby takie dwa odrębne działy, zasadnicze działy. Pierwszy dział to jest nauki teologiczne, Dotyczą one oczywiście wiadomości o Bogu, o Jego stosunku do człowieka, a szczególnie znajomości planu zbawienia człowieka. I znamy 10 podstawowych doktryn. Tak tylko przypomnijmy sobie te zasadnicze nauki, jak stworzenie człowieka, jego upadek, zapowiedź przyjścia Zbawiciela w celu odkupienia człowieka spod grzechu i śmierci, teraz okupowa ofiara, niebo wstąpienie, usprawiedliwienie, powołanie, wybór Kościoła, które przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie i ustanowienie Królestwa Bożego, czyli nowego nieba i nowej ziemi. I gdybyśmy tylko nad tymi się zechcieli zatrzymać, to proszę braterstwo, mielibyśmy długi temat. A następny dział nauk naszego Zbawiciela są nauki natury moralnej. I zechciejmy rozważyć je w takiej kolejności. Zapewne w krótkim rozważaniu będą to tylko marginesowe skróty. Niemożliwe jest, żeby w jednym wykładzie poruszyć tak wiele tematów. Weźmy jedno, takie zasadnicze. Jedną z doktryn. Przyjście Odkupiciela. Święty apostoł Paweł mówi, że a gdy przyszło wypełnienie czasów, to Bóg posłał Syna swego. Gdy przyszło wypełnienie czasu, narodził się Odkupiciel. Przyszedł Mesjasz w osobie Pana Jezusa. Jak ta sprawa jest pojmowana? Ewangelista Mateusz 18:11 zanotował słowa Chrystusa Pana. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co było, zginęło. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy. Jak ta sprawa przedstawia się w zrozumieniu innych odlamów, a szczególnie wielkich kościołów? Przyszedł Syn Człowieczy. Jest pojęcie, że nie przyszedł nasz Pan, który przedtem był jako duchowa istota, jako Logos, w Królestwie Bożym, jako pierworodny Syn. Tylko, że przyszedł Bóg i Bóg cierpiał i cierpień nie odczuwał i po prostu, tak jak ostatnio miałem możliwość zamienienia kilka słów o cierpieniach i śmierci Chrystusa Pana, to tak króciutko to skontrowano, że chyba Bóg cierpiał i Bóg zmartwychwstał i Bóg wstąpił do nieba. Jednak nauka biblijna nam tą sprawę inaczej przedstawia. Czysta doktryna, którą Chrystus Pan przedstawił, to właśnie On mówi, że przyszedł Syn Człowieczy, aby zbawić to, co było, zginęło. Święty apostoł Paweł jakoby potwierdzał wypowiedź naszego Pana i w pierwszym liście do Koryntian 15, rozdział 47 werset mówi: pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, a drugi człowiek jest z nieba. I mówi, że człowiek. Specjalnie wyróżnia, że nie był to Bóg, nie była to duchowa istota, tylko że był to człowiek. I dzięki Bogu rozumiemy tę ekonomię odkupienia, że boska sprawiedliwość wymagała. Nie mógł to być anioł. I nie mógł to być niedoskonały człowiek z rodziny Adamowej, ponieważ z jednej strony to znaczy byłoby ponad wymagania boskiej sprawiedliwości, a z drugiej strony było, gdyby to człowiek, to byłoby to niewystarczające. A więc musiał się narodzić, Bóg tak zrządził, taki plan ułożył, żeby jeden z jego archaniołów, jego pierworodny syn, Logos, przyszedł tu na ten padł ziemski przez proces narodzenia się, przez naturalny proces narodzenia się. Stał się człowiekiem. Naturalnym, normalnym człowiekiem, nie jakimś bóstwem. Oczywiście doskonałym człowiekiem. Nie takim, jakim my jesteśmy. Nie takim, jakim byli wszyscy w czasie, kiedy się Chrystus narodził, którzy pochodzili z rodziny Adama. Oni wszyscy byli potępieni w Adamie. i nie zostawało im tej chwały doskonałości. I dlatego musiał przyjść tak. Z rządzeniem pańskim narodził się człowiek. I z tego względu myślę, proszę braterstwa, ten doskonały człowiek włożył swoje jestestwo, doskonałe człowieczeństwo za naszego praojca Adama. Zapewne tak to jest bardzo jakby jasne i zrozumiałe. Już od początku te rzeczy zrozumieliśmy, że tak się sprawa przedstawia. Ale nie dla wszystkich, proszę braterstwa, tak to jest proste. Dlatego znów możemy podkreślić, że dzięki Bogu Najwyższemu, że rozświetlił nasze umysły i możemy je, te sprawy, wspaniałe plany odkupienia człowieka, możemy w taki sposób pojmować. Ten człowiek włożył życie i na podstawie tego wyrok śmierci może być anulowany. Ten wyrok potępienia oczywiście zostanie anulowany, jak było tu dzisiaj wspominano o narodzie izraelskim. Kiedy zostanie wprowadzone nowe przymierze, to również i wyrok potępienia zostanie anulowany, żeby pod warunkami tego przymierza najpierw Izrael, a później ktokolwiek zechce ze wszystkich narodów, żeby mógł skorzystać z praw restytucji, żeby mógł skorzystać z planu zbawienia Bożego i dojść do życia wiecznego. Następną taką nauką, proszę braterstwo, aczkolwiek bardzo niezrozumiałą, jest nauka o Królestwie Bożym. Królestwo Boże, szczególnie myślę, że wszyscy chrześcijanie w jakim znaczeniu rozumią to Królestwo i do niego dążą i zabierają się, mają nadzieję uczestniczenia w tym Królestwie. Tylko myślę, że przeoczona jest jedna bardzo ważna rzecz, że Królestwo Boże to ma się składać z dwóch faz. Tak jak wiemy, że większość, a prawie że bez mała wszyscy chrześcijanie to zabierają się do nieba, mają właśnie tą nadzieję uczestnictwa w niebie. Lecz zapominają o, raczej może nie dopatrzyli się wspaniałej nauki, która dotyczy tej drugiej fazy Królestwa Bożego, która ma być ustanowiona na ziemi. I to zostało przedstawione. No, braterstwo, na pewno znamy. To zostało już w obietnicy abrahamowej jakby naszkicowane. Kiedy Bóg błogosławił Abrahamowi, to powiedział do niego takie słowa. Zapis tego 1 Mojżeszowa, 22 rozdział, 17 werset. Będę ci błogosławił, obficie rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy na niebie, jako piasek na brzegu morskim. A więc widzimy, że z obietnicy abrahamowej wypływa dwa nasienia. Jedno duchowe, jako gwiazdy niebieskie, a następnie ziemskie, jako piasek morski. I tę rzecz możemy zauważyć w naukach Chrystusa Pana. Chrystus Pan, kiedy na górze błogosławieństw wymawiał 8 błogosławieństw, to między innymi właśnie nakreślił też i naukę o duchowej fazie Królestwa i o ziemskiej. I 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 3 werset mówi: błogosławieni ubodzy w ducha, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I właśnie w piątym wersecie tego samego rozdziału mówi: błogosławieni ciście, albowiem oni posiądą ziemię. Założyliśmy braterstwo? To nie. Chrystus Pan nie nauczał, że cały rodzaj ludzki zrodzony w Adamie pójdzie do nieba. Ale ci, którzy mieli stać się uczestnikami niebios, to mieli odznaczać się pokorą ducha. Błogosławieni, pokorni w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. A ci, którzy będą właśnie uczestnikami ziemskich błogosławieństw, to też mówi, że błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I w przypowieściach naszego Pana również znajdujemy potwierdzenie tej nauki. I kiedy stawiliśmy sobie pytanie, jeżeli na przykład nasz Pan wypowiedział około 50 przypowieści dotyczących Królestwa Niebios, bo prawie że wszystkie przypowieści rozpoczynał takimi słowami, a podobne jest Królestwo Niebieskie do ziarnka gorczycznego, do siewcy, do niewiasty, która zaczyniła trzy mąki i wiele, wiele innych, około 50 przypowieści. I większość z nich, proszę braterstwa, prawie że bez mała wszystkie, dotyczą fazy Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Dlatego, że to było głównym jakby celem, pierwszym celem w planie Bożym, ażeby takie niebieskie królestwo stworzyć, żeby taką duchową klasę wybrać pomiędzy wszystkich narodów. I dobrze było, żeby dzisiaj właśnie ze wszystkich kazalnic i w głosie wszystkich nauczycieli chrześcijańskich, bo jeszcze jest ku temu czas, żeby wszyscy podjęli ten głos o wysokim powołaniu, o niebiańskim powołaniu. Lecz myślę, proszę braterstwa, że tylko nikłe głosy są, które o tym mówią, o Królestwie Niebieskim, któremu to Pan, nasz drogi Odkupiciel, poświęcił tyle miejsca i który mówił, nie bój się o malutkie stadko, albowiem upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo Niebieskie. Ale są przypowieści też, które mówią o ziemskiej fazie Królestwa. Braterstwo, podpowiedzielibyście, jakie przypowieści mówią o ziemskiej fazie Królestwa, które ma być ustanowione nie gdzie indziej, tylko tu, na tej ziemi, którą również Chrystus Pan odkupił. Nie tylko człowieka spod potępienia, ale tą niedoskonałą ziemię Chrystus Pan odkupił własną krwią, kiedy przyszedł jeden z żołnierzy rzymskich, a przebił bok i krew wyciekła. Jego święta okupowa krew odkupiła nie tylko człowieka, ale i tą ziemię, czyli dała podstawy, aby na tej ziemi mógł być utworzony, utracony raj, w którym znajdował się pierwszy człowiek. Jakie przypowieści o tym mówią? Zapewne może o siewcy. Dwie przypowieści jest, proszę, braterstwa. Chrystus Pan, kiedy wypominał nauczonym kapłanom izraelskim, faryzeuszom, saduceuszom, jak go wskazywał i na ich niewierność, to mówił tak, że oto przyjdzie czas, że ujrzycie Abrahama, Jakuba, Izaaka i Jakuba, a co? A sami siebie precz odrzuconymi. Gdzie to miało być? W niebie to miało być? Abraham? Nie, wiemy, że Abraham żył w epoce, w czasie, gdzie jeszcze nie było warunków, nie była otwarta jeszcze wąska droga, ażeby mógł wejść. Gdyby, zdajemy sobie sprawę i możemy być pewni, że tak wielki mąż, taki mąż wielkiej wiary, gdyby żył w czasach Chrystusa, to niewątpliwie należałby do tej duchowej klasy. Ale nie była otwarta droga, jak apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że on przez ciało swoje dopiero otworzył nam nową drogę. A Abraham będzie właśnie jednym ze wspaniałych ludzi, z książą z ziemi, ale będzie uczestnikiem ziemskiej fazy Królestwa. I dlatego do Żydów Chrystus Pan mówił: tam mój życie, w Królestwie jest życie Abrahama, Izaaka i Jakuba, a sami siebie praco zrzuconymi. Dlaczego? Dlatego, że Izrael miał możliwość skorzystania z oferty wysokiego powołania, aczkolwiek nie dopatrzyli się, nie rozpoznali Mesjasza i nie rozpoznali czasu błogosławieństw, wypełnienia się boskich obietnic, i z tego względu zostali odrzuceni. Apostoł Paweł mówi: nie na zawsze zostaną szczepieni, ale już w ten pień ziemskich obietnic. I to, co, jak słyszałem, było powiedziane, druga taka przypowieść, Chrystus Pan wspomniał o przypowieści o owcach i kozłach. I tylko ta jedyna przypowieść jest właśnie, która wspomina nam o ziemskiej fazie Królestwa, gdzie Chrystus Pan właśnie mówi: wtedy powie Król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, dziedzicze Królestwo przygotowane wam od założenia świata. Myślę, że tu jest ważny argument tego przedstawienia ziemskiej fazy Królestwa. Właśnie Pan mówi, że idźcie, odziedziczcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata. To znaczy kiedy? Od czasu, gdy właśnie to Królestwo Bóg stworzył pierwszemu człowiekowi, Adamowi, i dał mu wszystkie błogosławieństwa, włącznie z życiem wiecznym, szczęściem i pokojem. I człowiek to utracił. A teraz przyjdzie czas, że przez proces restytucji będzie możliwość właśnie odzyskania i odziedziczenia tego Królestwa, które zostało przygotowane tam na początku historii ludzkości, od założenia świata, historii człowieka. No cóż, proszę braterstwa, ważna bardzo nauka o zmartwychwstaniu. 44 razy w Nowym Testamencie, jak to niektórzy właśnie pilni badacze Biblii zauważyli i obliczyli, 44 razy Nowy Testament wspomina o zmartwychwstaniu. Jak ta sprawa się przedstawia? Czy my jako chrześcijanie wierzymy w zmartwychwstanie? No myślę, że tu w tym gronie to chyba nikt nie ma, proszę braterstwa, wątpliwości. Zmartwychwstanie ciała. Bo na pewno ta doktryna została w dużej mierze zdeformowana błędnym pojęciem, jakoby człowiek posiadał duszę nieśmiertelną. To, co zrodziło się z Edenu, z kłamstwa szatana, bo Bóg powiedział: dnia, którego jeść będziesz śmiercią, umrzesz. A ten drugi przyszedł i powiedział: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I przypatrzmy się, drodzy braterstwo, że boska prawda nie przyjęła się, nie jest tak szeroko rozpoznana. A co? A to kłamstwo jest szeroko właśnie propagowane i przyjmowane. I nieraz trudno w dyskusji jest wytłumaczyć, że to nie jest prawdą. Że Bóg powiedział, że człowiek jest duszą, a dusza, która grzeszy, to umrze. No i rzeczywiście, proszę braterstwa, można by o zmartwychwstaniu było wiele tematów, ale może chciałbym tylko niektóre cytaty z nauki biblijnej, szczególnie słowa świętego apostoła Pawła. Może najpierw dajmy pierwszeństwo naszemu Panu. Znane dla nas wersety. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą, którzy dobrze czynili by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Jedni do życia, drudzy na sąd. Tak. I Chrystus dostarczył wiele dowodów dotyczących zmartwychwstania. A sam stał się uczestnikiem zmartwychwstania, aczkolwiek pierwszego zmartwychwstania. I święty apostoł Paweł mówi, 15 rozdział do Koryntian, jakby cała wykładnia dotycząca zmartwychwstania. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że co? Że zmartwychwstania nie ma. Ja myślę, że większość ludzi wierzy w zmartwychwstanie, tylko tak jak wiemy, ze względu na pojęcie duszy nieśmiertelnej, to ta doktryna jest wielce zeszpecona i niezrozumiała, bo jeżeli jest coś, co nie umiera, co jest nieśmiertelne, to nie ma zastosowania doktryna o zmartwychwstaniu. I dlatego jeden z wierzących chrześcijan przeprowadził taką sondę, która w ostatnim numerze na straży była zamieszczona, ale pozwólcie, że przy tej okazji jeszcze raz ją przypomnimy. Jeden z wierzących chrześcijan zadawał kaznodziejom różnych wyznań pytanie odnośnie zmartwychwstania. I wstawił trzy takie zasadnicze pytania. Czy wierzy w Jezusa, że był Synem Boga Żywego, posłanym na świat w celu zbawienia ludzkości i że On w tej szczególnej misji umarł na krzyżu i zmartwychwstał? To było pierwsze pytanie, tak bardzo go nurtujące. Następne. Czy wierzy w Boga jako inteligentną i wszechwładną istotę? Nie w związek sił czy praw przenikających w wszechświat, ale w Boga istotę żywą i duchową. I trzecie. Czy wierzy, że gdy umrze, będzie ponownie przywrócony do życia przez wskrzeszenie z umarłych na podstawie ofiary złożonej na Golgocie i że będzie żył ze świadomością, znając samego siebie i innych ludzi? Nie otrzymał, jak braterstwo czytali, nie otrzymał ani jednej odpowiedzi o niezachwianym zaufaniu i zupełnym przekonaniu w tę prawdę. Po czym stwierdził: główny powód niewiary nie leży w słuchaczach, lecz w kaznodziejach, gdyż oni sami mają mnóstwo wątpliwości dotyczących tych spraw. Jak tacy apostołowie niepewności i powątpiewań mogą rozgrzać serce swoich wyznawców, by zaszczepić ich żywą i pewną wiarę w zmartwychwstanie? I chociaż ludzie codziennie, może można by było tu przeczytać braterstwo starszego pokolenia, którzy rzeczywiście wyszli z nominalnego systemu, to braterstwo niektórzy znają na pamięć skład apostolski. Nigdy on nie był czytany może, ale myślę, że znajdują się pewne wątki w tym, na które warto jest zwrócić uwagę. Przypatrzmy się braterstwo, jak on się przedstawia. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I my tak wierzymy, prawda? Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami. Zgadza się to wszystko z nauką biblijną? Zgadza się, proszę braterstwa. Ale między innymi jest tak. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu. Zgadza się? A więc proszę, braterstwa. Mieliśmy wspaniały temat na konwencji w Świdniku, gdzie brat właśnie wziął tylko tą doktrynę dotyczącą osobowości naszego Pana i przedstawił całość tego zagadnienia, wspaniałą naukę, że odrębność istoty naszego Pana od istoty Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, który był co? Był bez początku i bez końca. I brat mówił, a Chrystus Pan miał początek? A Chrystus miał początek, bo On był pierwszym dziełem stworzonym, przez Ojca. I dopiero wszystko, a święty apostoł Paweł mówi, resztę inne, co się stało. Wspaniały wszechświat, chóry anielskie i człowiek w końcu, ziemia, człowiek, pozostały stworzone przez wspaniałego Logosa, który był twórczym dziełem w ręku Ojca. A więc dwie niezależne istoty. Ojciec wieczności, sam Stwórca Jehowa i drogi Odkupiciel Jezus Chrystus. I myślę, że Biblia właśnie układa to w takim porządku, te rzeczy. A tu mówi współistny Ojcu. Przez Niego wszystko się stało i dalej w tym mówi. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Pontiuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. I wszystko pięknie, prawda? Wszystko pięknie. I mówi na koniec, co mówi? Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwalę, którą mówił przed proroków. Ale tu, braterstwo, zgadza się? O, zauważmy, tak. Tak, to już trzeba by było na ten temat dużo powiedzieć, a myślę, że to jest związane z tym, że Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół i wyznaję jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów. Wyznaję jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów. Tak, chrzest odpuszcza grzechy. A więc widzimy, proszę braterstwo, widzę, że siostry, a znam niektórych, które właśnie wyszły z nominalnego kościoła, mają coś do powiedzenia kiwnięciem i skręceniem głowy, że tak nie jest, tak. Że tak właśnie, jak tu jest podane, wyznaję jeden chrzest dla odpuszczenia grzechu, bo cóż by znaczyła krew Chrystusowa. A święty apostoł Paweł wyraźnie mówi, że w tym ma zastosowanie tylko krew Chrystusa i przez krew Chrystusa jesteśmy zbawieni, chociaż inne czynniki jakby tutaj współpracują. Nasza nadzieja, wiara i temu podobne. Ale szczególnie krew Chrystusa stała się tym przyczynkiem dla odpuszczenia grzechów i nie ma. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. I mówi się Amen. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. I jeszcze się ciągle powtarza. Proszę braterstwa, skład apostolski ułożony na Soborze Nicejskim w 325 roku i wówczas te słowa powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych były aktualne. A w naszym czasie, no, proszę braterstwa, myślę, że dla niektórych te słowa mają też jeszcze zastosowanie, że przyjdzie stamtąd sądzić żywych i umarłych. To by był pierwszy dział. Na pewno nie przejdziemy do wyczerpania wszystkich myśli, które sobie jeszcze tu ponotowałem, jeżeli chodzi o nauki moralne, ale zechciemy może tak krótko się zastanowić. Dlaczego tak stało się, że powstało tyle niejasności i tyle niedomówień i jakby można to określić takich błędnych, niezrozumiałych pojęć? Dlaczego tak się stało? No przecież to posłużyły wieki ku temu. Tak jak wiemy, proszę braterstwa, i to było dzisiaj już wspominane, i święty apostoł Paweł zauważył, że w czasach apostolskich mówi, już się sprawuje tajemnica nieprawości. Ale ktoś tam przeszkadzał. Ciekawą myśl dzisiaj usłyszałem, że to był ten, który apostoł Paweł, że to był ten apostoł Paweł, który przeszkadzał to myśmy myśleli, że to był ten pogański Rzym. Być może. I na przestrzeni wieków namnożyło się. Bo lata posłużyły, wieki posłużyły ku temu, aby to wszystko wprowadzić do kanonu, do teologii i wyznania chrześcijańskiego. Ale przypatrzmy się, niektóre odłamy powstały niedawno, parędziesiąt lat. Ale też doszli, już dochodzą do takich różnych myśli. Może dwie myśli przeczytam braterstwu. Dwie. Jedna dotyczy nauki o okupie. Pamiętamy parę lat temu, dwa lata temu, tu w Woli Lubeckiej słyszeliśmy, jeden brat, czy może trzy, jeden brat miał wykład na temat okupu. I przypomnijmy sobie, powiedział, że okup to jest co? Tą ośrodkową piastą w kole. A te inne, te dzwony, jak się nazywa, i szprychy, to stanowią odrębne wszystkie nauki dotyczące odkupienia człowieka, ale to wszystko jest częścią, jakby uzależniono od nauki okupowej, od okupu, od okupowej ofiary. A teraz tak. Po pewnym czasie strugi światła odsłoniły główne zamierzenie Jehowy. Okazało się, że zbawienie ludzkich stworzeń to sprawa mniej istotna niż usprawiedliwienie jest wierzchniej władzy. Zauważono też, że najważniejszym tematem Biblii nie jest okup. Najważniejszym tematem Biblii nie jest okup. A my jak nauczeni jesteśmy? Okup jest najważniejszą doktryną, proszę braterstwa, bo co byśmy nie chcieli około tego mówić, czy o sprawach królestwa, czy o innych rzeczach, to proszę braterstwa, to jednak co? Wszystko obraca się wokół okupu, bo gdyby nie ta podstawa, to nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie ta podstawa, to nie mogłoby być ustanowione Królestwo Boże. Ani duchowej fazy, ani ziemskiej fazy. Założono, że nie najważniejsze co Biblii jest okup, lecz Królestwo, gdyż właśnie ono wykaże prawowitość panowania Jehowy. Jakiś to byłby wspaniały snop światła. Odtąd, i teraz zobaczcie, odtąd wierni chrześcijanie przestali koncentrować swoją uwagę głównie na tym, by dostać się do nieba, ale chcą być tu na ziemi. A my wiemy, próba ludzkości będzie trwała 1000 lat, proszę braterstwa. Dla nas krótki okres wierności Panu, stateczności w prawdzie, miłości do prawdy, do Pana i do braterstwa. Krótki okres, parę dziesiąt lat w najlepszym wypadku. I to pytanie, i to z naszej strony, tak, pytanie, ten krótki okres czasu, czy zdamy egzamin, że zostaniemy zaliczeni. Mamy taką nadzieję, oczywiście, w Jezusie Chrystusie i w Boską pomoc mamy taką nadzieję, że przy Jego błogosławieństwie urealnimy nasze zamierzenia i nasze nadzieje. Ale 1000 lat próby to nie będzie łatwą. A przypomnijmy sobie z Księgi Objawienia, tam mówi, że co? Że jeszcze ten, który doprowadził do tragedii społeczność ludzką, to jeszcze ten będzie rozwiązany i wyjdzie, aby zwodzić narody. Nie wiem, ilu tam będzie tych, którzy okażą się niewiernymi, którzy znów posłuchają podszeptu i kłamstwa szatana, a być może, że boska prawda nie otrzyma posłuchu. I wybaczcie, jeszcze króciutko chcę zwrócić na jeden wyjątek. Chciałbym jakby w porównaniu do tej skali wypaczeń teologicznych, niezrozumienia prawd biblijnych, tego zaciemnienia, jakie prowadził przeciwnik. Nie, oczywiście, bo to jest jego dzieło. On znalazł swoich sług. takich sposobnych do przekazania, do wprowadzenia właśnie tych zniekształceń i niejasności do prawdy Bożej. Ale jeszcze jedna sprawa, sprawa jubileuszu. Ostatnio bracia zastanawiali się, no chciałem być, nie miałem tej możliwości ze względów zdrowotnych i bardzo byłem ciekaw uczestniczyć właśnie w tym rozważaniu tak ważnego zagadnienia, jakim jest sabat i jubileusz. I jak my rozumiemy, proszę braterstwa, że ten jubileusz to już się rozpoczął, czy on należy, jakiego czasu dotyczy ten jubileusz w głównej mierze? I tu jest wyjaśnienie. Jaśniejsze światło pojawiło się także w związku z liczbą symbolicznych kluczy, które Jezus udostępnił Piotrowi. Oj, przepraszam, nie to. Nieco lepiej zrozumiano te, czego pierwowzorem był jubileusz. Kiedy obowiązywało prawo, co 50 lat następował rok jubileuszowy, podczas którego pewne dobra wracały do pierwotnych właścicieli. 3 Mojżeszowa, 25 rozdział, 10 werset. Przez długi czas sądzono, że wyobrażał on tysiącletnie panowanie Chrystusa. Tak dalej sądzimy, braterstwo? Jubileusz, gdzie nastąpi przywrócenie utraconych praw i wszystkich tych rzeczy, które człowiek utracił. Kiedy to zostanie z powrotem przywrócone rodzajowi ludzkiemu? Już nastąpiło? Nie nastąpiło. Tak. Nastąpi to właśnie w czasie restytucji, w tysiącletnim Królestwie Chrystusowym. On dokona zwrotu przed swoją ofiarę, dokona zwrotu utraconych praw i tej własności, jaką Bóg obdarzył człowieka. Przez długi czas sądzono tak, że wyobrażał tysiącletnie panowanie Chrystusa. W ostatnich latach zauważono jednak, iż odpowiednich jubileuszy w rzeczywistości rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy, 33 roku naszej ery, z chwilą wylania Ducha Świętego, gdyż właśnie wtedy osoby nienamaszczone zostały uwolnione z niewoli przymierza prawa Mojżeszowego. I to jakby wystarczyło, że człowiek został uwolniony. No cóż, proszę braterstwo, może to z takich nauk chrześcijańskich to można by wiele rzeczy zaliczyć. Ale tak na zakończenie chciałbym rozważyć jeszcze jedną sprawę, o której tu dzisiaj było przepowiedziane, że chrześcijan miała zachować jedność, jedno zrozumienie, jedno dążenie, jednomyślność innymi słowy. I znamy te słowa, były już przytaczane, nie będę ich powtarzał, Chrystusa Pana, gdzie mówił, aby wszyscy byli jedno. Czy dzisiaj świat chrześcijański zdąża do jedności? Ale przypatrzmy się, jak to chrześcijaństwo zostało podzielone na różne grupy i grupki. I myślę, że może najważniejsze dla nas pytanie, jak my jesteśmy w stosunku do tej jedności, którą Chrystus Pan zalecał, o którą On się modlił. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Czy my taką jedność stanowimy? I myślę, proszę braterstwa, że w tym celu są organizowane konwencje. Tak, w tym celu spotykamy się w braterskiej społeczności, w naszych zborach, abyśmy dochodzili do tego poziomu jedności, zrozumienia podstawowych praw biblijnych. Bo naprawdę tak, kiedy wyjdzie po pewnych tematach, kiedy wyjdzie się, gdybyśmy chcieli tylko niektóre tematy poruszyć, to zapewne okażą się różnorodne myśli. Brat nie powiedział, brat tylko zaznaczył jakby sprawę uderzenia kamienia. A już na przerwie słyszeliśmy różne zdania, bo jedni są, że uderzył, a drudzy są, że nie uderzył. I gdybyśmy taką dyskusję przeprowadzili, byłyby myśli na pewno podzielone. Ale ja już nie chcę was, braterstwo, wprowadzać w tą dyskusję, czy uderzył, czy nie uderzył. Ja tylko bym powiedział jedno zdanie. Jeżeli Kościół uderzył, to my jesteśmy już co? Jeżeli kamień uderzył, to my jesteśmy już, proszę braterstwa, no nie w świetle Chrystusowej prawdy. I pozwólcie, że krótko nadmienię. Tym kamieniem jest Kościół. Z książki, z dzieł brata Russella, z książki Overa w Motchle. Mówi tak. Tym kamieniem jest Kościół, którego głową jest Jezus. A wszyscy święci tego wieku z każdej denominacji członkami. Odcinanie tego kamienia wkrótce będzie ukończone. Bo ten kamień jest co? Formowany przez cały wiek Ewangelii. Z księgi Daniela. Ten kamień reprezentuje Mesjasza na większej płaszczyźnie. Jezusa głową i Kościół, Jego ciało. Ponieważ wszyscy jesteśmy członkami w szczególności ciała Chrystusowego, które jest Kościołem. Dopóki Kościół nie zostanie skompletowany, dopóki ostatni członek nie przejdzie z ziemskie do niebiańskiej natury, dopóki uwielbiony Chrystus nie przejmie wielkiej władzy, aby panować i dopóki nie nastanie koniec czasu pogan, dopóty to kamień nie uderzy. I Zatrusel spodziewał się, kamień uderzy, tak jak Daniel był w księdze Daniela przedstawiony, że kiedy kamień uderzył, to co? Rozniósł to wszystko jak wiatr na boisku plewy. Dzisiaj, proszę braterstwa, no, są przygotowania do tego, ale myślę, że wedle nauk wiernego sługi brata Russella, to on spodziewał się uderzenia kamienia w czasie anarchii, a która jest przed nami. I wiemy, że Kościół ma być przed tym zebrany, bo Chrystus Pan powiedział: pracujcie dokąd jest dzień, bo gdy noc nadejdzie, to nikt nie będzie mógł nic sprawować. Mamy jeszcze ten prześwit łaski Bożej, jeszcze te błogosławieństwa Dnia Pańskiego, tego dnia, oto teraz dzień zbawienia. Bo tak święty apostoł powiedział. Dzień chwalebny, dzień zbawienia. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, ażebyśmy, bo Chrystus Pan powiedział, że co? Uciekajcie, dokąd nie zapadnie ta ciemna noc, to trzeba dokonywać tej ucieczki. I myślę, że, proszę braterstwa, jeszcze żyjemy w tym czasie, gdzie właśnie możemy stanowić tą cząstkę tego kamienia, a tak samo i korzystać z tych błogosławieństw, jakie są przeznaczone dla ludu pańskiego w obecnym czasie, w czasie żniwa. Dlatego spoglądajmy, doceniajmy tą czystą, wspaniałą doktrynę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego myślę, że to nam umożliwi wejścia do tego wspaniałego Królestwa, do uczestnictwa w duchowym dziedzictwie, którego ja kończąc z nogi serca, to też służyć.